Wydawnictwo Genius Creations i właściciel księgarni internetowej madbooks.pl zapraszają do wysłuchania książki Zwierzenia popkulturalne Katarzyny Czajki. Czyta Małgorzata Gołota. Mojemu tacie, który pokazał mi Gwiezdne Wojny. Na pomysł tej książki wpadłam jeszcze na studiach, kiedy zaczytywałam się w anglosaskiej literaturze na temat kina i kultury popularnej. Wpadł mi wtedy w oko gatunek, którego odwzorowania nie widziałam na polskich półkach. Zwykle prace poświęcone kulturze popularnej albo są bardzo naukowe, albo odwrotnie. Odnoszą się do kwestii zupełnie podstawowych i kierowanych do laików. Tymczasem w świecie zachodniej refleksji nad kulturą popularną znalazło się miejsce na jeszcze jeden gatunek. Zbiór swobodnych esejów i felietonów na temat kultury, wystarczająco pogłębionych, żeby pozwalały nieco lepiej zrozumieć mechanizmy działania fabryki snów, ale napisane na tyle luźnym i przystępnym językiem, że czytelnik miał wrażenie, jakby brał udział w zwykłej konwersacji na tematy kulturalne. Dlaczego ten sposób opowiadania o popkulturze tak bardzo mi się spodobał? Bo było w nim coś bardzo bliskiego zarówno blogowaniu, jak i mojemu podejściu do rozmów o kulturze. Takich, które z jednej strony wymagają pewnej wiedzy i jej dostarczają, a z drugiej nie są prowadzone naukowym językiem. Nie żebym miała coś przeciwko opracowaniom naukowym. Bardzo chętnie je czytam. Ilekroć podejmują interesujące mnie tematy. Nie da się jednak ukryć, że ich język potrafi być bardzo hermetyczny. Zresztą jest różnica pomiędzy takim zwyczajnym zainteresowaniem tym, jak działają niektóre mechanizmy kulturowe, a zagłębianiem się w naukowe opracowania. Dodatkowo, niesłychanie ważny był dla mnie osobisty ton takich tekstów. Nie każda refleksja musi być naukowa czy ściśle specjalistyczna. Nad niektórymi sprawami można się głośno zastanawiać, po prostu rozmawiając z czytelnikiem. To wszystko sprawiło, że parę lat później zaczęłam pisać tę książkę. Pomysł był prosty. Wybrać nie tylko najlepsze teksty z bloga. Niektóre z nich wymagały zresztą po latach pewnych uzupełnień. Na przykład tekst o współpracy Hollywood i Chin. Kończył się w 2015 refleksją nad tym, że teraz będą powstawały filmy w koprodukcji chińsko-amerykańskiej. 3 lata później tekst kończy refleksja nad wycofywaniem się producentów chińskich z Hollywood. Ale też napisać zupełnie nowe. Takie, które pewnie mogłyby trafić na bloga lub w jakiejś zmienionej formie stać się podstawą prezentacji czy prelekcji na konwencie. Nowe i stare teksty mają razem tworzyć pewną w miarę spójną narrację o współczesnym świecie kultury popularnej w jej szerokim rozumieniu. Nie proponuję żadnej wyczerpującej panoramy kultury popularnej, a raczej subiektywne spojrzenie na nią, mocno zniekształcone przez moje własne zainteresowania. Poruszam tematy, które wydają mi się najważniejsze, najciekawsze. Albo też dotyczą spraw, mam wrażenie, stosunkowo mało w Polsce opisanych. Wybierając teksty do książki, szukałam takich, które pozwolą rzucić światło na bardzo różne mechanizmy rządzące popkulturą. Zaczynam jednak od rozdziału, który jest ze wszystkich najlżejszy i mam nadzieję przekona was, że fanowskie, osobiste podejście do popkultury to nic złego ani dziwnego. Nawet przygotowanie się do idealnego maratonu seriali może być ciekawe. Od tego osobistego wątku przechodzę do sprawy dla wielu nudnej, ale dla mnie fascynującej, czyli do związku popkultury i biznesu. Wybrałam do omówienia kilka zjawisk związanych z biznesową stroną kultury, bo czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo na treść oglądanych przez nas filmów wpływają decyzje czysto ekonomiczne. Blok tekstów dotyczący popkultury i społeczeństwa koncentruje się przede wszystkim na kwestiach reprezentacji. Dlaczego? bo od zawsze interesuje mnie, jak popkultura pokazuje nasze społeczeństwo. Kogo stawia na pierwszym planie? Kogo skrywa w cieniu? I kogo mamy szansę zobaczyć na ekranie? A jednocześnie popkultura jest przestrzenią, w której stajemy oko w oko z problemami społeczeństw i często szukamy podpowiedzi, jak je rozwiązać. Nikogo nie powinien zdziwić rozdział o popkulturze i historii, a właściwie historii popkultury, a jeszcze dokładniej historii kina. Nie da się opowiedzieć całej historii kina w kilku esejach. Dlatego jest to dział tematyczny, w którym daję sobie najwięcej wolności. Opowiadam o kilku sprawach, które moim zdaniem są ważne i ciekawe. Od zachęty do oglądania niemych filmów, po refleksję nad tym, czym był studio system. W rozdziale Zwierzenia kulturalne próbowałam zmienić teksty, które pokazują relacje popkultury do innych dzieł tradycyjnie zaliczanych do tak zwanej kultury wysokiej, a także odpowiedzieć na pytanie, jak popkultura wpływa na nasze postrzeganie niektórych zjawisk. W tym miejscu próbuję znaleźć odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego tak wiele ekranizacji powieści dla dzieci okazało się klapą. Jak i o to, dlaczego popkultura postrzega lotniska jako miejsca romantyczne. Ten rozdział chyba najlepiej pokazuje, jak wiele bardzo różnych kwestii pojawia się, kiedy zamiast tylko oglądać i czytać, zaczniemy sobie zadawać pytania, dlaczego dana scena dzieje się na lotnisku, bądź dlaczego filmowa Narnia nie odniosła sukcesu. Przedostatni blok tekstów – Zwierzenia brytofilskie. To zapis mojej trwającej od lat fascynacji brytyjską popkulturą. Związana z Ameryką językiem, ale oddzielona od niej oceanem, jest fascynująca, bardzo charakterystyczna i zawieszona gdzieś pomiędzy hollywoodzkimi schematami a własną tożsamością. Poza tym co kilka lat produkuje fantastycznych, przystojnych aktorów, którzy zdobywają niemal wszystkie nagrody, jakie wymyślili Amerykanie. Ostatni rozdział, Zwierzenia na dokładkę, zawiera teksty, w których zastanawiam się nie tyle nad treścią popkultury, ile nad jej mediami i przestrzeniami. Nad tym, jakie znaczenie ma dla jej odbioru budynek kina, internetowa platforma, czy ekran telewizora. We wszystkich działach pojawiają się zarówno teksty starsze, jak i nowsze. Te znane czytelnikom mojego bloga i przygotowane specjalnie na potrzeby książki. Nie będę ukrywać, że moim największym lękiem w chwili oddawania tej książki w ręce czytelnika będzie posądzenie mnie o pretendowanie do roli wielkiego znawcy, absolutnego eksperta. Nigdy nie ukrywałam, że nim nie jestem. Jestem wielbicielką popkultury, zwłaszcza kinematografii. Osobą, która od 10 lat pisze o zjawiskach obecnych w najbardziej popularnych nurtach kultury. Przez ten czas wiele przeczytałam, wiele dyskutowałam i wiele się nauczyłam. Nie znaczy to, że wiem wszystko i że się nie mylę. Nie chcę też sugerować, że znam się na opisywanych sprawach lepiej niż eksperci i naukowcy, korzystający z narzędzi, jakie daje im, w zależności od metody zainteresowań, kulturoznawstwo, językoznawstwo, filmoznawstwo czy jakakolwiek inna dziedzina badań naukowych. A jednocześnie myślę o sobie jako o popularyzatorce, o kimś, kto wskazuje pola zainteresowań, ciekawe tematy, trudne do rozstrzygnięcia spory. I próbuję zainteresować nimi osoby, które być może nigdy wcześniej o nich nie słyszały. Dla wielu popularyzacja wiedzy plasuje się niżej niż odkrywanie czy głębokie analizowanie zjawisk kulturowych. Dla mnie to najlepszy sposób, by pokazać widzom, słuchaczom i czytelnikom, jak fascynujący jest świat rządzących kulturą mechanizmów. każde działanie, które pozwala uczynić z kogoś bardziej świadomego uczestnika kultury, sprawia mi olbrzymią radość. Z tego powodu staram się pisać tak, by zainteresować także tych, którzy być może nie zastanawiali się wcześniej, dlaczego filmy, które oglądają, są takie, a nie inne. I nie spędzali długich godzin zastanawiając się, co tak właściwie znaczą informacje box office'u. Wydanie zbioru luźnych felietonów, których wspólnym mianownikiem są jedynie osobiste zainteresowania, nie wydaje się proste. Jest w tym też, nie ukrywajmy, lekka nutka bezczelności. Zapewne nie jeden, być może nieco mniej entuzjastycznie nastawiony czytelnik mógłby zapytać, czy jestem absolutnie pewna, że światu potrzebne są moje teksty dotyczące różnych tematów związanych z popkulturą. Przyznam szczerze, uwierzyć w to, że książka ma sens, pomogło mi zainteresowanie czytelników mojego bloga, którzy pytali, czy moje teksty o popkulturze kiedykolwiek ukażą się drukiem. Myślę, że dla moich stałych odbiorców książka może mieć pewną wartość sentymentalną, a dla osób, które jeszcze nie znają moich tekstów i sposobu pisania, może to być dobry wstęp do pewnego sposobu myślenia o popkulturze, który wcześniej być może był dla nich obcy. Jednocześnie, nie ukrywam, po kilku latach regularnego pisania człowiek pozbywa się lęku przed opinią innych i nabiera być może przesadzonej wiary w atrakcyjność swoich przemyśleń. Nie zmienia to faktu, że i tak być może powinnam poczekać jeszcze 30 lat, aż włosy pokryje mi siwizna i wtedy dopiero zasiąść do spisywania swoich refleksji. Ale wówczas od czego jest wydanie drugie? Poprawione.